Jakie były dalsze jego losy? Już wspominaliśmy, że podczas wojny został on wiceprzewodniczącym Komitetu Przemysłu Obronnego, zaś po rewolucji lutowej wiceministrem handlu i przemysłu. Jako najbardziej chyba energiczny z członków niemrawego rządu tymczasowego, Palczyński był podczas powstania generała Korniłowa generał-gubernatorem Piotrogrodu. Podczas przewrotu październikowego dowódcą obrony Pałacu Zimowego. Zaraz go też wsadzono do twierdzy Pietropawłowskiej, gdzie przesiedział 4 miesiące. Co prawda wypuszczono go wtedy bez dłuższych korowodów, ale w czerwcu 18 roku został znów aresztowany bez jakichkolwiek podstaw, a 6 września tego roku znalazł się na liście 122 wybitnych zakładników. Jeżeli zostanie zamordowany choćby jeszcze jeden działacz sowiecki, wyżej wymienieni zakładnicy zostaną rozstrzelani. Czeka Piotrogrodu, przewodniczący Gleb Boki, sekretarz Joselewicz. Nie został jednak rozstrzelany, a w końcu 18 roku nawet zwolniony na skutek niewczesnej interwencji szwajcarskiego socjaldemokraty Karola Mohra, nie posiadającego się ze zdziwienia, że takich ludzi gnoi się u nas w więzieniach. Od 20 roku Palczyński jest profesorem Instytutu Górniczego, odwiedza Kropotkina w Dmitrowie, a po jego śmierci organizuje komitet dla uczczenia pamięci zmarłego rewolucjonisty. Pamięci nie udało się uczcić, za to Palczyńskiego znów aresztowano, z tej, a może i z innej przyczyny. W archiwum zachował się interesujący dokument dotyczący wypuszczenia Palczyńskiego z sowieckiego więzienia, gdzie trzeci raz już siedział. Jest to list do moskiewskiego REF Trybunału z 16 stycznia 1922 roku. Z uwagi na to, że etatowy konsultant Państwowej Komisji Planowania, inżynier Palczyński, 18 stycznia bieżącego roku o godzinie 15 po południu wygłosić ma referat w Komitecie do Spraw Rosji Południowej na temat odbudowy metalurgii w regionach południowych, co ma szczególne znaczenie w obecnej chwili, Prezydium Gospłanu prosi REF Trybunał o zwolnienie towarzysza Palczyńskiego w wyżej wymienionym terminie celem umożliwienia mu wykonania zleconego zadania. Przewodniczący Gospłanu Krzyżanowski. Prosi więc, przy tym bez powoływania się na jakieś przepisy prawne, i tylko dlatego, że metalurgia regionów południowych ma szczególne znaczenie w obecnej chwili i jedynie celem wykonania zleconego zadania, a co dalej, to mniejsza, można go nawet zabrać do celi jak swojego. Nie. Palczyńskiemu pozwolono jeszcze popracować nad odbudową przemysłu górniczego w ZSSR. Aresztowany raz jeszcze okazał heroiczny opór podczas śledztwa i został rozstrzelany bez sądu dopiero w 1929 roku. Trzeba nie wiedzieć wcale, co to miłość ojczyzny. Trzeba odnosić się do niej z awersją, aby posyłać na rozstrzelanie duszę narodu, esencję jego wiedzy, energii i talentu. A czy nie to samo stało się po upływie 12 lat z Mikołajem Iwanowiczem Wawiłowem? Czy Wawiłow to nie autentyczny polityczny z gorzkiego musu? W ciągu 11 miesięcy śledztwa wycierpieć musiał 400 przesłuchań i na sprawie 9 czerwca 1941 roku nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. A oto człowiek nieznany szerzej w świecie, profesor hydrotechniki Rodionow, opowiadał mi o nim Witkowski. Znalazłszy się za kratami, odmówił pracy w swoim fachu, choć byłoby to dla niego rozwiązanie najłatwiejsze. Robił więc buty. Czy to nieprawdziwy więzień polityczny? Był spokojnym hydrotechnikiem, nie chciał z nikim wojować, ale skoro takim charakterem wykazał się w więzieniu, to czy nie zasłużył na miano politycznego? Czy potrzebna mu jeszcze legitymacja partyjna? Niektóre gwiazdy rozjarzają się nagle stokrotnie wzmożonym blaskiem, po czym gasną. Także człowiek nie mający wcale politycznych ambicji nagle może zabłysnąć w więzieniu i zginąć za tę chwilę blasku. Nie wiemy zwykle nic o takich wypadkach. Czasem opowie o nich naoczny świadek. Czasem przetrwa jedynie pożółkły papierek, pozwalając snuć tylko chwiejne domniemania. Jakub Jefimowicz Pocztar, rocznik 1887, bezpartyjny lekarz. Od pierwszych dni wojny służył w 45. Bazie Lotniczej Floty Czarnomorskiej. Pierwszy wyrok sądu wojskowego bazy w Sewastopolu, 5 lat obozów. Bardzo łagodny. Ale cóż to, 22 listopada następny wyrok, śmierć przez rozstrzelanie. I 27 tegoż miesiąca został rozstrzelany. Co się zdarzyło w trakcie tych 5 feralnych dni między 17 a 22? Czy zabłysnął samobójczym ogniem jak gwiazda? Czy może sędziowie pożałowali, że tak mało? Z tytułu pierwszej sprawy otrzymał rehabilitację pośmiertną. A więc gdyby nie ta druga sprawa? A trockiści? To polityczni czystej krwi, tego nikt im nie odbierze. Już tu ktoś na mnie krzyczy, już dzwonią, żeby przywołać mnie do porządku. Mówcie o jedynych prawdziwych politycznych, o niezłomnych komunistach, którzy nawet w obozie dalej wierzyli święcie. Zgoda. Następny osobny rozdział będzie im poświęcony w całości. Historycy ustalą kiedyś, w jakim właściwie momencie zaczął się sączyć strumyk młodzieży karanej za politykę. Wydaje mi się, że zaczęło się to w latach 43-44. Nie mówię już tu o młodym na rybku socjalistycznym i trockistowskim. Chłopcy w wieku nieomal szkolnym, przypomnijmy tu Partię Demokratyczną z 44 roku, nagle zaczęli szukać platformy odmiennej od tej, którą usilnie im podsuwano, którą wciąż im się proponuje. No i jak ich nazwać? Tyle, że nic o nich nie wiemy i nie dowiemy się. A wypadek Arkadego Bielinkowa. Ma 22 lata, wsadzają go do więzienia za jego pierwszą powieść Brulion uczuć. Rzecz jasna, jeszcze nieopublikowaną. Już w obozie próbuje dalej pisać, ale sądząc, że śmierć bliska, zwierza się kapusiowi Kiermajerowi i obrywa nowy wyrok. Otóż, czy odmówimy mu godności więźnia politycznego? W 50 roku studenci Leningradzkiego Technikum Mechanicznego utworzyli partię z własnym programem i statutem. Wielu poszło pod mur. Opowiedział nam o tym Aaron Lewin, któremu dano 25 lat. I to wszystko. Słupek przydrożny. Że nasi polityczni muszą odznaczać się męstwem i determinacją w stopniu o wiele większym niż dawni rewolucjoniści, tego nawet dowodzić nie trzeba. Dawnymi czasy za poważne akcje karano dość łagodnie i nie trzeba było aż tak wielkiej śmiałości, aby być rewolucjonistą. Przy wpadce odpowiadali tylko oni sami, nie cała rodzina. I ryzykowali nawet nie głową, lecz najczęściej niezbyt długą utratą wolności. Czym groziło przed rewolucją rozklejanie ulotek? Zabawa. Tyle prawie co puszczanie baniek mydlanych. Nawet 3 miesięcy za to się nie obrywało. Ale gdy 5 chłopaczków z grupy Włodzimierza Gerszuni przygotowywało naklejki z napisem Nasz rząd się skompromitował, o, do tego trzeba było takiej prawie determinacji, jaką odznaczali się chłopcy z grupy Włodzimierza Ulianowa, którzy dokonali zamachu na cara. I jak to samo się rodzi, jak to się budzi samochcąc. W mieście Lenińsku, Kuźniecku jest tylko jedna szkoła męska. 5 uczniów 9 klasy, Misza Bakst, sekretarz ich komsomołu, Tola Tatarin, również aktywista komsomolski, Welwel Reichtman, Mikołaj Koniew i Jura Anikanow, nagle opuszcza chłopięca beztroska. Nie interesują się już dziewczętami ani nowymi tańcami, dręczy ich zdziczenie i pijaństwo panujące w mieście. Zaczynają więc zgłębiać i wertować podręcznik historii, aby jakoś zrozumieć, od czego to zależy. Po przejściu do 10 klasy, przed wyborami do rad narodowych w 50 roku, piszą wielkimi literami swoją pierwszą i ostatnią naiwną ulotkę. Słuchaj, robotniku, czy prowadzimy teraz takie życie, o jakie walczyli i za jakie ginęli nasi dziadowie, ojcowie i bracia? Pracujemy, a płacą nam za to nędzne grosze. Zresztą nawet tych groszy nam szczędzą. poczytaj i pomyśl o swoim życiu. Sami oni też tylko myślą, nic więcej, i dlatego nie rzucają żadnych wezwań. Planowali wydanie cyklu takich ulotek i skonstruowanie hektografu własnymi siłami. Rozklejali ulotki w następujący sposób. Szli nocą przez miasto całą gromadą. Jeden przyklejał do muru 4 kulki gniecionego chleba, drugi przyciskał do nich ulotkę. Miało się ku wiośnie, gdy do ich klasy przyszedł jakiś nowy nauczyciel i zaproponował, aby wszyscy wypełnili ankiety drukowanymi literami. Chłopców zdradził Fiodor Połotnianszczykow, późniejszy partorg kopalni Połysajewo. Kraj powinien znać swoich szpiclów. Dyrektor błagał, aby nie zamykać ich aż do matury. Siedząc już w śledczym więzieniu, chłopcy nie mogli odżałować tego, że nie wezmą udziału w balu maturalnym. Kto wami kierował? Przyznajcie się. Ci z bezpieczeństwa nie mogli pojąć, że w chłopakach obudziło się zwykłe sumienie. Toć to nie do wiary, przecież ma się tylko jedno życie. Po co w ogóle tracić czas na rozmyślania? Karcery, nocne przesłuchania, stójki, sprawa przy drzwiach zamkniętych, sesja sądu okręgowego. Godni politowania obrońcy, skonfundowani ławnicy, groźny prokurator Trutniew. Wszyscy dostają po 10 i 8 lat. Wszystkich tych 17-latków posyła się do specobozów. Nie, prawdę mówi stare przysłowie. Śmiałka szukaj w ciupie, a durnia wśród politruków. Pisze w imieniu Rosji niepiśmiennej i zakneblowanej. Dlatego niewiele tu powiem o trockistach. Wszyscy oni pisać potrafili i jeśli któremuś udało się ocaleć, to na pewno dawno już przygotował do druku szczegółowe wspomnienia. Opisana w nich będzie ich dramatyczna epopeja w sposób pełniejszy i ściślejszy, niż mógłbym to ja uczynić. Ale coś niecoś powiedzieć trzeba, aby obraz był pełniejszy. Trockiści prowadzili regularną podziemną walkę w końcu lat 20., korzystając z całego doświadczenia zgromadzonego przez pokolenia rewolucjonistów, tylko że GPU, z którym mieli do czynienia, nie było tak gapiowate jak carska ochrona. Nie wiem, czy liczyli się z totalną zagładą, jaką zaplanował dla nich Stalin, czy może sądzili, że skończy się na żartach i wzajemnych uściskach. W każdym razie byli to ludzie mężni. Obawiam się zresztą, że gdyby udało im się zdobyć władzę, to doszłoby do szaleństw nie mniejszych niż za Stalina. Zauważmy, że nawet w latach 30., gdy mieli już nóż na gardle, wyznawali zasadę, że wszelki kontakt z socjalistami byłby dla nich czynem zdradzieckim i hańbiącym. Trzymali się przeto w izolatorach osobno, odmawiając nawet przekazywania socjalistom grypsów. Uważali się przecież za leninowców. Żona Smirnowa już po jego rozstrzelaniu unikała stykania się z socjalistami, żeby strażnicy nie spostrzegli. To znaczy, że widziała w nich oko kompartii. Ma się czasem wrażenie, ale nie twierdzę tego stanowczo, że w ich politycznej walce w obozie zbyt wiele było pustej krzątaniny, co nadawało jej odcień tragikomiczny. W bydlęcych wagonach na trasie Moskwa-Kałyma porozumiewali się w sprawie nielegalnych kontaktów i haseł, a tymczasem rozproszono ich, rozesłano do rozmaitych podobozów i brygad. Brygada złożona z trockistów uczciwie zapracowuje sobie na przydział z kotła produkcyjnego. Nagle zostaje przeniesiona na punkt karny. Co robić? Dobrze zakonspirowana komórka komunistyczna zbiera się na naradę. Strajk? Ale to by znaczyło iść na lep prowokacji. Chcą nas prowokować. Wobec tego pójdziemy do pracy nawet bez żadnego przydziału. Pójdziemy pracować, będziemy jako ukarani. Jest rok 37 i w brygadzie tej są nie tylko czyści trockiści, lecz również uznani za trockistów czyści ortodoksi. Posłali oni masę podań na ręce towarzysza Stalina, NKWD czy osobiście towarzysza Jeżowa, do CIK, na ręce towarzysza Kalinina, do prokuratury generalnej, więc też bardzo im zależy, aby nie drzeć teraz kotów z obozową zwierzchnością, od której zależą charakterystyki załączone do podań. W kopalni Utinaja trockiści przygotowują się do obchodów 20. rocznicy października. Zbierają czarne szmatki albo smarują białe sadzą. Rankiem 7 listopada chcą oni wywiesić na wszystkich namiotach czarne flagi żałobne, a przy apelu zaśpiewać międzynarodówkę, mocno trzymając się za ręce i nie dopuszczając do swoich szeregów konwojentów i nadzorców. Żeby dośpiewać do końca, na nic nie zważając i nie wychodzić tego dnia z zony do pracy za żadne skarby. Wykrzykiwać hasła: precz z faszyzmem, niech żyje leninizm, niech żyje wielka październikowa rewolucja socjalistyczna. Widać w tym wszystkim mieszankę jakiegoś gorączkowego entuzjazmu z bezpłodnością dochodzącą do śmieszności. Zresztą ktoś, może nawet ktoś z nich, ich zasypał. Wszystkich więc w przeddzień rocznicy 6 listopada wywożą do kopalni Jubilejnaja i tam izolują na okres świąt. W zasznurowanych namiotach, skąd zabroniono im wychodzić, śpiewają więc międzynarodówkę, podczas gdy robociarze z Jubilejnej wychodzą do pracy. Zresztą wśród śpiewających też nie ma zgody. Są między nimi aresztowani niesprawiedliwie ortodoksi. Ci odchodzą na bok, nie śpiewają międzynarodówki, wykazując milczeniem swoją prawowierność. Jeśli trzymają nas za kratami, to dowód, że jeszcze czegoś jesteśmy warci, pocieszał się Aleksander Bojarczykow. Złudna to pociecha. A kogóż to nie trzymano? Największym osiągnięciem trockistów w walce, jaką toczyli w obozach, był ich strajk głodowy, który objął cały workucki zespół łagrów. Wcześniej jeszcze odbył się podobny strajk na Kalymie, zdaje się studniowy. Żądali zamiast obozów wolnego zesłania i wygrali, otrzymali obietnicę, przerwali głodówkę. Potem rozproszono ich, zesłano do rozmaitych obozów i jednego po drugim zlikwidowano. Informacje o workuckiej głodówce, jakie dotarły do mnie, są sprzeczne. Odbyło się to mniej więcej tak. Głodówka zaczęła się 27 października 1936 roku i trwała 132 dni. Zastosowano wobec nich sztuczne odżywianie, ale trockiści głodówki nie przerwali. Kilku z głodu umarło. Żądania ich były następujące: odseparowanie politycznych od kryminalnych, 8-godzinny dzień roboczy, przywrócenie politprzydziałów, żywienie nie ma zależeć od wykonania normy, skasowanie OSO, anulowanie jego wyroków. Żywiono ich siłą i sztucznie przez odbytnice, a później rozkolportowano w obozach pogłoskę, że cukru i oleju zabrakło dlatego, że wszystko poszło na trockistów, chwyt godny błękitnych czapek. W marcu 1937 roku przyszła depesza z Moskwy. Żądania głodujących zaaprobowano w całej rozciągłości. Głodówka została przerwana. Bezsilni łagrowcy, jakże mogli oni walczyć teraz o spełnienie obietnic? Oszukano ich. Nie dotrzymano ani jednej. Ludzie Zachodu nie uwierzą, nie potrafią zrozumieć, że można było tak postąpić. A nasze dzieje są pełne tego. Wszystkich uczestników głodówki poddano odpowiedniej procedurze w oddziałach operacyjnych obozowej delegatury NKWD. Zostali oskarżeni o kontynuowanie działalności kontrrewolucyjnej. Wielki puszczyk na Kremlu już obmyślał plan ich unicestwienia. Nieco później w Workucie w kopalni numer 8 miała miejsce jeszcze jedna duża głodówka, zresztą być może była to część poprzedniej. Udział brało w tej akcji 170 ludzi, niektórzy z nich znani są z nazwiska. Starostą głodówki był Michał Szapiro, były robotnik z charkowskiej fabryki. Dymitr Kuriniewski z Kijowskiego Komitetu Okręgowego Komsomołu. Iwanow, były dowódca eskadry stawiaczy min we flocie bałtyckiej. Orłow Kamieniecki, Michał Andrejewicz, Polewoj Gnikin, Werap, redaktor tyfliskiej gazety Zaria Wostoka. Sokrat Geworkian, sekretarz KC Armenii, Grzegorz Załotnikow, profesor historii, jego żona. Jądro grupy głodujących składało się z 60 ludzi, którzy w latach 27-28 siedzieli już razem w górnouralskim izolatorze. Wielką niespodzianką, miłą dla głodujących i nader niemiłą dla władz, było przyłączenie się do głodówki 20 knajaków z Pachanem, zwanym Moskwa na czele. W obozie tym znany był z pewnego wybryku. Którejś nocy włamał się do gabinetu komendanta obozu i załatwił się na jego biurku. Nasz brat polityczny poszedłby za to pod mur. Pachan zaś doczekał się jedynie wymówki. Pewno cię wróg klasowy omamił, prawda? Tylko tych 20 szemranych przyprawiło zwierzchność o zdenerwowanie. Zaś ze społecznie obcym aktywem głodujących naczelnik oddziału operacyjnego NKWD w worku tłagu Uskow rozmawiał takim tonem. Myślicie, że Europa czegoś się dowie o waszej głodówce? Kichamy na tę waszą Europę. I miał rację. Ale socjalnie bliskich bandytów ani nie wolno było bić, ani dać im zdechnąć. Mniej więcej w połowie głodówki władze znalazły drogę do ich lumpen proletariackich sumień i knajacy zerwali sojusz z politycznymi. Zaś Pachan Moskwa przez radio obozowe wszem wobec wyjaśnił, że trockiści go skołowali. Po tym fakcie pozostałych czekało już tylko rozstrzelanie. Swoją głodówką oni sami jakby wpisali się na czarną listę. Nie, prawdziwych politycznych nie brakło i było ich wielu i byli to ludzie ofiarni. Czemu jednak tak nikłe były rezultaty ich dzielnego oporu? Czemu nie rozeszły się nawet kręgi na powierzchni tej wody? Nad tym też się zastanowimy nieco dalej. Prawomyślni. Ale tu słyszę już pełen oburzenia gwar. Cierpliwość towarzyszy już się wyczerpała. Książkę moją zamykają z trzaskiem i ciskają w kąt, spluwając odrazą. Koniec końców to bezczelność, to stek oszczerstw. Gdzie on szuka prawdziwych politycznych? O kim tu pisze właściwie? O jakichś popach? O technokratach? O jakichś zasmarkanych uczniakach? A tymczasem prawdziwi polityczni to przecież my. My, ludzie niezłomni. My, kryształowi ortodoksi. Orwell nazywał ich krwawomyślni. My, którzy nawet w obozach byliśmy do końca wierni jedynej, prawdziwej, słusznej i tak dalej. Istotnie, czytając wasze publikacje, można pomyśleć, że nikt poza wami właściwie nie siedział. Tylko wyście cierpieli. Pisać wolno też tylko o was. No cóż, pogadajmy więc. Czy takie oto kryterium czytelnik uzna za słuszne? Więźniowie polityczni to ci, którzy wiedzą, za co siedzą i za nic nie chcą wyrzec się swoich przekonań. Jeśli to przyjmiemy, to odpowiedź naprasza się sama. Nasi niezłomni, którzy, nie bacząc na uwięzienie i cały los własny, pozostali wierni jedynej, prawdziwie słusznej i tak dalej, istotnie za nic nie chcą się wyrzec swoich przekonań, ale nie wiedzą, za co właściwie siedzą. I dlatego nie mogą być uznani za więźniów politycznych. Jeśli moje kryterium wyda się komuś wątpliwe, to zastosujmy kryterium Anny Skrypnikowej. W ciągu 5 swoich kolejnych pobytów w więzieniu miała ona czas na jego przemyślenie. Oto one. Więzień polityczny to człowiek trzymający się przekonań, za wyrzeczenie których mógłby odzyskać wolność. Kto takich przekonań nie ma, ten należy do politycznej hałastry. Jest to kryterium, na moje oko niezłe. Da się zastosować do tych wszystkich, którzy bywali w rozmaitych epokach prześladowani za wyznawaną przez nich ideologię. Da się zastosować do wszystkich rewolucjonistów. Do mniszek i do archiereja Preobrażeńskiego, a także do inżyniera Palczyńskiego. Natomiast do ortodoksów zastosować go nie sposób. Gdzież bowiem te przekonania, których każą im się zaprzeć? Nie ma ich. A zatem ortodoksi, chociaż przykro to powiedzieć, nie inaczej niż ów krawiec, czy głuchoniemy, czy stróż ze świetlicy, zasilają szeregi bezradnych, nie mogących zrozumieć własnego losu ofiar. Ale czynią to z zadęciem. Postarajmy się o ścisłość, by dokładnie określić przedmiot rozważań, o kim będzie mowa w tym rozdziale. Czy o wszystkich, którzy na przekór uwięzieniu, udrękom śledztwa, niezasłużonemu wyrokowi, na przekór późniejszej pustoszącej duszę i ciało egzystencji w obozie, zachowali swoje komunistyczne przekonania? Nie, nie o wszystkich takich. Byli wśród nich ludzie, którym te przekonania nadawały najgłębszy, czasem jedyny sens dalszemu życiu. Ale ludzie tacy nie układali swoich stosunków ze współwięźniami w myśl tak zwanej partyjnej zasady. Podczas sporów w barakach i celach nie pokrzykiwali na towarzyszy niedoli, że tamci siedzą zasłużenie, a oni niby to niezasłużenie. Nie wyrywali się wobec obywatela, komendanta czy pełnomocnika operacyjnego z deklaracjami typu jestem komunistą. Nie wykorzystywali tej formuły dla zwiększenia szans przetrwania w obozie. Gdy dzisiaj zdarzy im się mówić o swoich przejściach, to nie widzą jedynej złej strony obozów w tym, że siedzieli w nich komuniści, bo przecież o innych nawet gadać szkoda. Jednym słowem, to ci właśnie, dla których komunistyczne przekonania były sprawą intymną, którzy komunizmem gęby sobie nie wycierali. Zdawać by się mogło, że to cecha indywidualna. Wszelako nie. Ludzie tacy z reguły przed aresztowaniem nie siedzieli na wysokich stołkach, a w obozie harowali jak inni. Na przykład Avenir Borysow, nauczyciel wiejski. Pamiętacie naszą młodość? Jestem z rocznika 22, gdy największą radością było dla nas noszenie zielonego, drelichowego mundurku Jungsturmu z pasem i koalicyjką, kiedyśmy gwizdali na pieniądze, na wszelką pomyślność osobistą i gotowiśmy byli podjąć się każdego zadania, byle wezwano nas na ochotnika. W Komsomole byłem od 13 roku życia. I oto, gdy miałem dopiero 24 lata, organy NKWD postawiły mnie w stan oskarżenia na podstawie wszystkich prawie punktów artykułu 58. Zobaczymy jeszcze, jak zachowuje się on na wolności, jaki to zacny człowiek. Albo Borys Michajłowicz Winogradow, z którym miałem okazję siedzieć razem, w młodości był maszynistą i to nie jeden rok, jak bywali, i są w ankietach dalej, pastuchami po niektórzy deputaci. Po zakończeniu rabfaktu, czyli wieczorowej szkoły średniej dla pracujących i wyższej uczelni, został inżynierem, drogowcem i nie dał się pchnąć od razu do roboty partyjnej, jak to się często zdarza. Przy tym dobrym fachowcem w szarażce wykonał skomplikowane gazodynamiczne obliczenia dla projektu silnika odrzutowego. W 1941 roku został jednak partorgiem Moskiewskiego Instytutu Techniki Transportu.